Chwała Bogu, braci, siostry. Dzisiaj pogoda niezachęcająca, ale w Słowie Bożym mamy wiele pogody ducha. Dlatego też dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kolejną historią ze Słowa Bożego. Teraz ja zaczynam czytać stare historie z Starego Testamentu. A wujek Piotruś wychodzi teraz w Nowy Testament. Kolejną historię chciałbym przeczytać, bardzo znaną, tak znaną, że chyba od najmniejszego dziecka każdy na tym miejscu ją zna doskonale. Ale to mnie uczy, że pomimo tego, że znam ją tak dobrze i tak wiele razy była czytana, a ja wciąż wyciągam z niej lekcję, że Słowo Boże jest ponadczasowe i nie wyczerpuje się. I jest to pierwsza księga Mojżeszowa, 13 rozdział. Historia Abrahama i Lota, kiedy musieli się rozstać, ponieważ nie mieściła ich ziemia. Pierwsza księga Mojżeszowa, 13 rozdział. I przeczytam cały ten rozdział, 13, opisuję tą historię. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negabu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negabu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty, lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: nigdy nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. A jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy, a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota do niego: podnieś oczy swoje i spójrz z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu temu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak, że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie, Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. I ta historia, kiedy ją przeczytałem, nasunęła mi kolejne takie wspaniałe myśli i wspaniałe lekcje dla mnie. Pierwszą rzeczą, jaką zwróciłem, wiecie, to, że Abraham i Lot byli ludźmi wierzącymi, jakby to tak można było na nasz język, na nasze okoliczności, nasze czasy przełożyć. Byli ludźmi wierzącymi, głęboko wierzącymi. Obaj czynili sprawiedliwość w oczach Pana, wypełniali jego prawo, którego jeszcze na ten czas nie było, prawa tego mojżeszowego zakonu, ale wierzymy, że oni doskonale znali historię jak Bóg stworzył świat, jak przebywał razem z Adamem, z Ewą, jak błogosławił im. I byli oni wierni Bogu, byli oni wierni Bogu, mieli z Nim społeczność. Przerysowałem sobie to tak na swój obraz dzisiejszych naszych czasów, żebyśmy to mogli zrozumieć, żebym ja to mógł zrozumieć. Porównałem to właśnie do wierzących, którzy chodzą na nabożeństwa, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy chcą iść za Jezusem Chrystusem, są Mu wierni, chcą być sprawiedliwi, oczyszczają się. I wiecie, i Abraham i Lot tacy byli. Czytamy później o Locie, że był sprawiedliwy pośród ludu Sodomy. Pan ze względu na niego ocalił jego rodzinę. Ale przyszedł czas podjęcia pewnej decyzji w ich życiu. Tak jak przychodzi czas podjęcia decyzji, podejmowania decyzji, to nie jest raz w życiu naszym, że musimy podjąć decyzję, ale wiele razy do końca życia musimy podejmować decyzję. I kiedy przychodzi ten czas, aby podjąć decyzję, coś, co ma zaważyć, to była dość ważna decyzja, bo ważyła o ich dalszym życiu, o ich potem rozmnażaniu się, może o zaspokojeniu potrzeb swoim potomkom. Więc to była jedna z ważniejszych decyzji, jaką mogli tu podjąć na ziemi. I my też w życiu mamy takie decyzje do podjęcia. Często niektórzy już z nas podjęli takie decyzje, niektórzy są przed tym. Ja myślę, jedną z najważniejszych decyzji jest wybór może, nie może, ale na pewno wybór małżonka, czy kiedy kobieta wybiera sobie męża, a mąż kiedy wybiera żonę. Ale pomimo tego jest jeszcze wiele innych decyzji, jak czasami musimy zdecydować, do której pracy pójść, albo czy iść dalej do pracy tej samej, czy pozostać w tej pracy. Jeśli widzimy jakąś nieprawość, jeśli widzimy coś, co zmienia nasze życie, co kształtuje je nie na obraz Chrystusa, ale upodabnia nas do tego świata. Kiedy musimy... Czasami brakuje nam może pieniędzy, albo wydaje nam się, że brakuje nam pieniędzy. Chcemy coś zmienić w naszym życiu. I takie decyzje przychodzą i będą przychodziły. I teraz pytanie, jak do tej decyzji podchodzimy? Słowo Boże pozostawiło nam wspaniały przykład. Nie jeden, ja tylko posłużyłem się takim, który akurat mnie tak dotknął i do takich myśli skłonił, ale wierzę, że jest wiele innych przykładów, o czym teraz mówię. I kiedy przychodzi czas podjęcia decyzji, pomimo, że Lot miał społeczność z Bogiem, że był sprawiedliwy, że, tak jak już mówiłem, był wierzącym człowiekiem, chodził do zboru. Teraz to tak analogicznie przekładam na nasze czasy. I może nie było co się przyczepić do jego życia, nie miał jakichś, nie wiadomo jakich występków, krętactwa. Wiecie, czegoś zabrakło mu. Zabrakło mu wiary. Zabrakło mu wiary, którą miał Abraham. I w takiej ważnej decyzji postanowił zadecydować sam. Postanowił zadecydować własnym rozumem, tym, co mu jego intuicja podpowiadała, tym, co jego oczy mu mówiły. I na ten dany czas, logicznie, tak pojmując, to on wybrał lepiej. Wybrał rozsądniej niż Abraham. Wybrał wspaniałe pola, które pięknie wyglądały. Pokazuje mi to obraz mojego życia, kiedy przychodzą decyzje, często logicznie to pojmując, to powinienem wybrać tak, a kiedy czytam Słowo Boże, kiedy staram się nasłuchiwać głosu Bożego, to decyzja jest całkiem inna. I nie wyglądają te pola tak pięknie, nie wyglądają one jako, jak tu jest napisane, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomy i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska. Było tam wielkie bogactwo, które mogło zaspokoić jego potomstwo. Dlatego on wybrał właśnie ten okręg nadjordański. I sobie myślę, jak mógł rozczytać to, czy to jest wola Boża, czy nie. Dalej czytamy, że mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzesznymi wobec Pana. Jestem przekonany, że Abraham i Lot o tym doskonale wiedzieli. Tak jak też usługiwałem ostatnią swoją usługą, kiedy mówiłem o Abrahamie i Abimeleku. Jestem przekonany, że nie może człowiek podjąć decyzji nieświadomie. Nie może człowiek podjąć decyzji złej, będąc całkowicie jej nieświadomy. Jestem o tym przekonany i o tym też świadczy ta historia, kiedy Abimelek nieświadomie, całkiem nieświadomie podejmuje decyzję i Pan go ostrzega. I wiem, że Pan Bóg nie pozwoli, abyśmy w swoim życiu podjęli jakąś decyzję nieświadomie. Zawsze są jakieś znaki ostrzegawcze. Zawsze Pan Bóg posyła ludzi, okoliczności, które nam mówią tylko, czy my jesteśmy na tyle wrażliwi, czy my chcemy słuchać tego Bożego Słowa, czy jednak bardziej nas przekonuje ten piękny ogród, te piękne bogactwo, ta cielesność. Jesteśmy cielesnymi ludźmi i ogranicza nas nasza cielesność. I dlatego, żeby kroczyć z Bogiem, żeby słuchać Słowa Bożego, musimy mieć wiarę, taką jaką miał Abraham. I kolejną lekcją dla mnie jest to, że kiedy podejmujemy te decyzje, wiecie, nie jest tak, że całe życie chodzimy z Bogiem, jesteśmy sprawiedliwi i na chwilę podejmiemy sobie decyzję po swojemu, bo tak uznamy lepiej, że Panie Boże, no jestem sprawiedliwym człowiekiem, nie grzeszę, ale tą decyzję pozwól mi samemu podjąć. Ona mi się wydaje lepsza, ona jest piękniejsza na ten czas. Ta osoba, którą chciałbym może wyjść za mąż, czy ta praca, ona jest taka fajna, tam są same plusy, tak cieleśnie patrząc. I ta historia pokazuje nam, że Bóg nie zostawia takich rzeczy bez konsekwencji. Pomimo tego, że Lot był sprawiedliwym człowiekiem i naprawdę wierzył Bogu i miał społeczność z Bogiem, w momencie, kiedy podjął decyzję na swoją rękę, kiedy podjął decyzję na swoją odpowiedzialność, poniósł tego konsekwencje, które czytamy później i dalej. Bóg nie ulitował się ze względu na to, że był człowiekiem sprawiedliwym, że wiedział, że Bóg stworzył ziemię, że był pokornym człowiekiem, że tam, gdzie był, w tym grzesznym ludzie, był taką światłością Bożą, ale Pan Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i to, co siejemy, to będziemy też zbierać. To, co zasialiśmy w swoim życiu, będziemy zbierać. I Lot musiał zebrać konsekwencje swojego wyboru, które pochodziło z ciała, którego nie skonsultował z Bogiem, nie chciał pytać się o to Boga, tylko zachłysnął się tym, że ta ziemia była piękna, a później ta ziemia stała się pustynią. Musiał uciekać, stracił żonę. Wiemy, że konsekwencje tego były trudne i on to musiał przeżyć. Naprawdę dla mnie było wielką lekcją to, że Abraham i Lot byli ludźmi sprawiedliwymi. Że Lot nie był bezbożnikiem, który w swojej zapalczywości, wiecie, i taki buntowi przeciwko Bogu poszedł swoją drogą. Nie, to właśnie tak nie było. On był sprawiedliwym człowiekiem. On był człowiekiem wierzącym. Ale w pewnym momencie przestał się pytać Boga. Na chwilę nie zapytał się Boga, może w najważniejszej decyzji swojego życia. Nie zobaczył tych znaków ostrzegawczych, że lud Sodomy i Gomory był zły przed obliczem Pana. Wtedy te małe takie szczegóły nie były dla niego istotne. Nie zwracał na nie uwagi. Pozachłysnął się tym pięknem, które było nad jordańskim terenem. I dalej czytamy postawę Abrahama, wszyscy znamy. Kiedyś tatoś mówił o tym, to tak ta usługa mi chyba do końca życia w głowie zostanie. Ja akurat z pamięcią jakieś mam problemy, bo czasami nawet nie pamiętam kilka dni później, o czym ja usługiwałem sam, a co dopiero niektórzy bracia, którzy o czym usługiwali. A są takie usługi, wiecie, że człowiek zapamiętuje do końca życia i nie wylecą z głowy. Nie wiem, jak to się dzieje, jak to jest stworzony człowiek dziwnie. Pamiętam, jak mówił właśnie o tym postawie Abrahama i o tym, co mógł czuć w tym momencie, kiedy naprawdę ciężko mu było na sercu, bo nie było to takie łatwe. Nie było to takie łatwe. Zobaczył, że Lot wybrał wspaniały teren, że Lot wybrał piękny teren. I na pewno jego ciało mówiło, co ty zrobiłeś? Byłeś starszy, mogłeś zadecydować, mogłeś wybrać sobie ten wspaniały teren. A ty zaufałeś Bogu. Wiecie, ciało nieraz takie podsuwa pomysły. I wiem, że Abraham był na pewno zasmucony na tą chwilę, chociaż okazał wiarę, chociaż zmusił swoje myśli, aby zaufać Bogu na ten czas. Był zasmucony i Pan w tym momencie mówi do Boga, do Abrahama i rzekł Pan do Abrahama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, po całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. Jest to wielką pociechą, wiecie, dla mnie i myślę dla każdego z nas. Wierzę, że widzicie w swoim życiu tą historię. Nieraz ją widzieliście. I może często zachowaliśmy się tak jak Lot w swoim życiu. Polegaliśmy na swoim umyśle, bo to było bardziej piękne dla nas. Życzę tego każdemu i sobie najbardziej, abym pamiętał o Abrahamie, który okazał wiarę. A Pan mu błogosławił, że polegał na Panu, a nie na swoim zmyśle, na swoim ciele. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Dawno już nie stałem tutaj w tym miejscu za kazalnicą i w zasadzie z racji tej, że byli goście, że tak się złożyło, że w ciągu 2 miesięcy były w naszej rodzinie 2 wesela, córka i syn. Syn pierwszy wyszedł z domu, tak jak Słowo Boże mówi, odłączy się od ojca, matki, przyłączy się do żony i odłączył się i jest daleko stąd, ale dzięki Bogu jest przy Bogu. To jest najważniejsze. To jest pragnieniem naszego serca jako rodziców, żeby dzieci były zbawione, żebyśmy tak jak się rodziły, jak przychodziły na świat, chcieliśmy tak jak Jozue, który powiedział, ja i dom mój będziemy służyć Bogu. No i nasza najstarsza córka Eunika, no też daleko wybyła, daleko, jeszcze dalej niż Nikodem. I tak wiecie, wokół tych spraw, tego wesela i radości może i też i smutku, to wiele takich też i myśli się przewijało. Stąd też tak, że tak powiem, ciężko może sprecyzować, co bym dzisiaj chciał mówić, bo myślę, że jak się tak częściej staje na tym miejscu, to nie chce się za bardzo tak powtarzać. Chciałoby się powiedzieć coś nowego, ale oczywiście nic takiego, bo wierzę, że i tak jest, że bracia tutaj nie mówią nic poza tym, co mówi Słowo Boże i też my tak mamy mówić, tak? Jest napisane, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Ale myślę, że właśnie dlatego, że rzadziej tutaj stoję na tym miejscu, to zawsze właściwą rzeczą jest zachęcać siebie nawzajem. Tak jak też Jezus zachęcał swoich uczniów, tak my powinniśmy się zachęcać przede wszystkim do tego, żeby trwać w Bogu, żeby trwać w Bożym Słowie, żeby stać na tym mocnym fundamencie, na tej mocnej skale, bo kochani, Pan Jezus, kiedy staczał bój, kiedy czytamy o nim, zanim miał być ukrzyżowany, wydany w ręce grzeszników, on wziął swoich uczniów na modlitwę i mówił, czuwajcie ze mną, módlcie się. I odszedł na rzut kamieniem, upadł na swoje oblicze i wołał, Ojcze, jeśli można, oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie tak, jak ja chcę, ale jak Ty chcesz, niech Twoja wola się stanie. I w tym boju, w tym zmaganiu czytamy, że krople potu, jak krople krwi spływały z Jego oblicza. I gdy wstał z modlitwy, zobaczył, że uczniowie Jego śpią. I mówi, śpicie, czuwajcie. Czuwajcie, abyście uszli pokusom, abyście mogli ujść pokusom. Duch jest ochotny, ciało mdłe. I drodzy, to tak jest, że wierzę, że sercem, duchem mamy takie pragnienie, by czuwać, by być gotowym na spotkanie z Jezusem Chrystusem, ale mamy ciało. Mamy ciało i to ciało często właśnie jest taką przeszkodą dla nas. Słowo Boże mówi, że wiemy, że jeśli ten nasz ziemski namiot, to ciało będzie zburzone, mamy dom wieczny w niebiesiech. Skąd oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa i tak jak czytamy, On przemieni to nasze ciało podłe, aby stało się podobne do ciała Jego chwalebnego. Ale póki jesteśmy właśnie w tym ciele, to często to ciało właśnie nam przeszkadza i te nasze myśli, te nasze dążenia, te nasze pragnienia, te nasze wybory, tak jak tutaj Pawełek powiedział, też stajemy przed takimi wyborami. I tak jak człowiek w ciele, no tak jakby dbamy o to ciało, boimy się niedostatku, boimy się cierpienia, bólu, chorób. Jezus, kiedy mówił swoim uczniom, że będzie wydany w ręce grzeszników, że będzie ukrzyżowany, że musi umrzeć, to znamy tą historię, kiedy Piotr wziął go na stronę i powiedział do niego, użal się samego siebie, nie przyjdzie to na ciebie. I wówczas Jezus powiedział do niego, idź precz, szatanie, bo nie rozumiesz to, co Boże, ale to, co cielesne, to, co ludzkie. Drodzy, myślę, że ta przygana Pana Jezusa jest też takim ostrzeżeniem dla nas, bo Słowo Boże mówi, że żyjąc w tym ciele mamy nie żyć według ciała i też mamy pamiętać o tym, tak jak pamiętał Mojżesz, przepraszam, Abraham, o którym tutaj było wspomniane, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, jesteśmy przechodniami. I Słowo Boże mówi w liście Piotra, że wy jako przychodniowie, jako pielgrzymowie w Wstrzymujcie się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko ciału. Ciało przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału, te rzeczy są sobie przeciwne i tak jak tutaj Paweł wspomniał, że kto sieje dla ciała, będzie spożywał skażenie, kto sieje duchowi, z ducha rządzić będzie żywot wieczny. Drodzy, i mamy właśnie tutaj ciągłą walkę, ciągły bój. Szatan stoi zawsze od strony ciała i zawsze próbuje nas od tej strony podejść. I jeżeli brakuje tej czujności, drodzy, to co Jezus powiedział, czuwajcie, módlcie się, abyście mogli ujść pokusom. Kochani, tak jak Jezus też był doświadczany, też był kuszony. Apostoł Paweł pisze, że jego zasadzki, jego podstępy nie są nam tajne. My czytając Słowo Boże widzimy, to jest, są dla nas pewne wzorce, pewna nauka płynie ze Słowa Bożego, żebyśmy byli czujni, żebyśmy byli trzeźwi, że tak jak na przykład naród izraelski, którego Bóg możną ręką wyprowadził z domu niewoli, z ziemi egipskiej, ale oni gdzieś nie patrzyli do przodu, nie patrzyli na obietnice Boże, nie słuchali z wiarą tego, co Bóg do nich mówił i czytamy, że ich ciała poległy na pustyni i to stało się dla nas taką przestrogą, takim wzorem, abyśmy tak jak oni nie szemrali, nie pożądali tych rzeczy, które właśnie często szatan nam podsuwa i mówi, to wszystko ci dam, to wszystko jest dla ciebie. Ale oczywiście człowiek, jeśli wyciągnie po to rękę, to jest tak jak, drodzy, dzisiaj z kredytami. Często przychodzą SMS-y nawet i też do mnie i bank ma coś dobrego w ofercie dla nas. Możesz zrealizować swoje marzenia, tylko weź kredyt. I ludzie często biorą te kredyty, kochani, i no bo chcieliby szybko mieć mieszkanie, szybko mieć samochód. Chcieliby żyć tak, jak wokół ludzie żyją, dostatnio. Ale często bywa tak, że drodzy, kiedy już złożą podpis, tak jakby cyrograf podpisali z diabłem, że niestety okazuje się, że nie są w stanie spłacić tych kredytów, że to oprocentowanie ciągle rośnie, że trzeba się wielu rzeczy wyrzec, że rodzina już nie może normalnie funkcjonować, bo dwoje musi pracować. Nie można sobie pozwolić na to, żeby było więcej dzieci w domu, bo wtedy żonę zwolnią z pracy, jak pójdzie na macierzyńskie i tak dalej, drodzy. I to trzeba jednemu wyjechać za granicę, bo tutaj za mało się zarabia. I potem też często w małżeństwach różnie się to kończy, źle się to najczęściej kończy. Drodzy, diabeł podobnie. On mówi, to wszystko ci mogę dać. I kiedy my wyciągamy po to rękę, drodzy, kiedy chcemy tak szybko, to Słowo Boże mówi, że ci, którzy miłują te rzeczy, tak? Pan Jezus, Słowo Boże mówi, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo miłość świata, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. Kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojcowskiej. Drodzy, człowiek idzie za tym, co ciało pożąda, co oczy pożądają. Chce tego. Jest napisane, że dwom panom służyć nie można, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy i ci, którzy ich pragnęli, poprzebijali się wieloma boleściami. Drodzy, mamy się nawzajem zachęcać, może też napominać, ale właśnie często bardziej pasowałoby to słowo dla nas zachęcanie siebie. Jesteśmy równi sobie, nie ma tutaj wyższych, niższych, tak bynajmniej powinno być. W sensie tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy pielgrzymami, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. I Szczególnie jeśli coś przeżyliśmy w życiu, coś cennego, coś, co doświadczyliśmy, co może bolało, co może sprawiało, przeszliśmy przez jakieś cierpienie, jakieś doświadczenie i teraz coś Bóg nas przez to nauczył, to chcemy to przekazać, chcemy się tym dzielić z innymi. I drodzy, ja ostatnio właśnie też miałem taką możliwość, bo ważną rzeczą jest przede wszystkim swoim dzieciom próbować zaszczepić takie najważniejsze wartości, żeby one tego nie zapominały, a więc wchodzą już w dorosłe życie, muszą teraz myśleć o rodzinie, szczególnie synowie, mężczyźni, mężowie, przyszli ojcowie. Ja kiedy się ożeniłem i też myślałem sobie, że no trzeba podjąć jakąś pracę, bo kiedy żona była już w ciąży, to mówię, skończyły się takie lata beztroski i teraz jako ojciec, jako mąż muszę zapewnić rodzinie te podstawowe środki do życia. Tak? A więc najpierw szukałem pracy, bo wcześniej pracowałem gdzie indziej. Kiedy się przeprowadziłem do miejsca zamieszkania żony, to szukałem pracy i początkowo myślałem, że będzie to taka praca, jaką sobie tam wymarzyłem. Okazało się, że z pewnych względów nie mogłem podjąć tej pracy i no, jaka się trafiła. To była taka prosta, taka prymitywna praca, ale wierzyłem w to, że Bóg, że Pan Jezus, kiedy mówił do swoich uczniów, to też i mówi do nas, i mówi, przypatrzcie się ptakom, nie sieją, nie żną, Bóg je żywi. O Salomonie też wspomniał. I mówi, wy nie troszcie się o to, o co troszczą się poganie, bo wie wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Bożej Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. I tak wiecie, kiedy podjąłem tą taką pracę, to no nie były takie dochody jakieś wysokie, ale powiem tak, że na ten czas nie było nam wiele potrzeba. Mniejsze były te potrzeby. I wystarczało. Potem rodziły się dzieci. Powiem, w miarę tych potrzeb Bóg nam przydawał też i środków do życia. I to naprawdę było tak ewidentnie widoczne, że to nas bardziej jeszcze utwierdzało w tym, że naprawdę Bóg jest wierny. Że nasz Ojciec Niebiański jest naszym dobrym Ojcem. Pan Jezus powiedział, wy będąc złymi umiecie dobre rzeczy dawać waszym dzieciom, o ile więcej Ojciec Niebieski zatroszczy się o te wasze podstawowe potrzeby. Kochani, i powiem wam, bo może nie wszyscy tutaj są też i goście i nie wszyscy może wiedzą. Bóg obdarzył nas 9 dzieci. Był czas, kiedy mieliśmy 7 i wszystkie dzieci chodziły do szkoły, poszły do szkoły i to może był taki troszeczkę okres takiej szczególnej próby, takiego doświadczenia, bo faktycznie nie chcieliśmy się nigdzie zadłużać, brać żadnych kredytów, ale tak było, że Pan Bóg się zatroszczył i dzięki Bogu starczało na nowe książki, na zeszyty, na to wszystko, co potrzebne było dzieciom, nam. Mogę powiedzieć tylko chwała Bogu za to. Naprawdę za Jego troskę, za Jego wierność, drodzy. I tak jest po dziś dzień. I kiedy teraz dzieci wychodzą z domu, już wyszło 5, 4 jeszcze zostało. I widzę czasami, że one jakby chcą tak po swojemu. Jednemu się trochę lepiej powodzi, drugi zaczyna. I ostatnio właśnie Jakub dał taką propozycję do Nikodema, mówi, słuchaj, To jest taka możliwość. Ja mogę kupić koparkę i będziesz pracował, zrobisz sobie kurs tam w Olsztynie i będziesz miał pracę taką, że będzie przynosić jakieś tam dobre, może i dochody. I kiedy Nikodem mi to powiedział, ja mówię, słuchaj synu, to nie tak. To nie tak, bo widzisz, wiele takich przykładów mam z życia i chcę cię przed tym przestrzec, bo będzie taki okres, że nie będzie tej pracy za wiele. Będziesz myślał, oby się coś trafiło. Potem przyjdzie czas, kiedy tej pracy będzie może aż za dużo i wtedy nie będziesz patrzał, że jest nabożeństwo, że trzeba czas poświęcić dla rodziny, na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego, tylko trzeba będzie to nadrobić. Ja mówię, lepiej jest mieć mniej. Tak jak też Salomon pisze, że lepsza jest pełna garść z pokojem niż dwie garści, gdzie jest niepokój, gdzie jest gonitwa. I ja mówię, zobacz, jak Pan Bóg nas prowadził. Zaczynaliśmy, można powiedzieć, mając niewiele, ale to, co najważniejsze jest, Słowo Boże mówi, że pobożność jest zyskiem. Jest wielkim zyskiem. Ale tak jak dalej czytamy, że ona jest zyskiem, kiedy poprzestaje się na małym. I często też ten przykład daje swoim dzieciom, jak naród izraelski, kiedy Pan Bóg ich wyprowadził z domu niewoli. Kochani, wzięli ciasto, jeszcze nie zaczynione. Nie wzięli wiele zapasów. A przez te 40 lat tej pielgrzymki Pan Bóg ich karmił manną z nieba. Jest napisane, że nogi ich nie puchły, szata nie zwiotczała, sandały się nie rozpadły i Bóg ich karmił. Codziennie rano zbierali tą mannę do swoich naczyń. Jest napisane, że kto mało nazbierał, nie miał za mało, a kto wiele nazbierał, nie miał za wiele. Kochani, taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Jeżeli my do tych wszystkich Bożych obietnic podchodzimy z wiarą, tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to za sprawiedliwość, drodzy, my się nie zawiedziemy. Słowo Boże mówi, że wszyscy, którzy oczekują na Ciebie, nie będą zawstydzeni. Kto zaufa Panu, śpiewamy taką pieśń, nie zawiedzie się. Czyżbym miał być pierwszy, który zawiódł się? Nie, to niemożliwe. Nie zawiodę się. Pierwej minie niebo niż słowa Twe. Kochani, to jest pewne i prawdziwe. I tak wiele jeszcze mówiłem i też do Nikodema i do Jakuba ku takiemu napomnieniu i przestrodze i powiem Wam, że no Nikodem mówi, tatuś, no dziękuję Ci. Dobrze, że jest ktoś taki, który też i czuwa nad tym, bo tak łatwo jest, tak powiem, dzisiaj też pójść za radą serca, się trochę zapędzić. I dzięki Bogu powiem Wam, że w krótkim czasie, dosłownie po tej rozmowie, no kilka dni upłynęło, ja mówię, poszukaj w pobliżu jakiejś pracy takiej, żebyś 8 godzin pracował, żebyś zawsze był w domu, zawsze czas na modlitwę, na nabożeństwo, na czytanie Słowa Bożego. Znalazł pracę, ma 5 minut drogi od domu do pracy. Naprawdę jest tak zadowolony, mówi, taka wspaniała atmosfera, mówi dyrektor. Bardzo życzliwy człowiek, mówi do niego, słuchaj, ja zaczynałem tak jak ty, jak taki zwykły pracownik. Ja wiem, co to jest praca, ja szanuję ludzi. Także cóż mogę powiedzieć? Ufajmy Bogu, kochani. Wierzmy Bogu we wszystkich kwestiach, we wszystkich sprawach. Pamiętajmy, że jesteśmy pielgrzymami, że dzisiaj właśnie też możemy podnieść oczy, tak jak Lot podniósł oczy, rozejrzał się dookoła i mówi, tutaj tak zielono, a tutaj tak szaro. No lepiej by było tu gdzie pięknie, gdzie zielono, ale jakie koszta, jaka cena. Drodzy, a mimo wszystko tam, gdzie zieleń, gdzie trawa dla bydła, gdzie bogactwo, tam tak naprawdę duchowa pustynia. A tam, gdzie w rzeczywistości pustynia, to raj, bo życie z Bogiem, w społeczności z Nim jest naprawdę rajem. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia, siostry. Wiecie co, wasz zbór jest dla mnie szczególnym miejscem. I oprócz tego, że jesteście społecznością Bożą i to już sprawia tą bliskość, to jeszcze darzę was sentymentem. Dlatego, że od najwcześniejszych lat, a może miesięcy nawet życia, bo nie pamiętam pierwszych wizyt, przyjeżdżałem do Połoczyna. Potem cały czas z rodzicami. Potem sam przyjeżdżałem przez krótki okres czasu, a teraz z rodziną moją przyjeżdżam. I zawsze pamiętam, jak byłem u Świątkowskich, to Waldek, Piotrek, ja byłem maluszkiem, bajki mi wyświetlali na ścianie i czytali. To było dla nich wielkie przeżycie. I teraz tak siedziałem, myślałem sobie, Waldek jest pastorem, Piotrek usługuje, ja usługuję. I tak miałem refleksję nad przemijaniem. I też jak brat mówił, że jest szczęśliwy z tego, że synowie są wierzący, tak myślałem, Piotrze, gdyby nasi rodzice nas widzieli, też byli zadowoleni. Ale nie stałem tutaj, żeby się dzielić refleksjami swoimi czy przeszłością, tylko głosić Boże Słowo. I myślałem oczywiście, czym by się podzielić, bo tak się spodziewałem, że mnie Waldek czy Piotr zaproszą. I dużo rzeczy w głowie człowiek ma i przeżywa z Panem Bogiem. Ale to, co dzisiaj będę chciał poruszyć, jest to coś, co tak mocno mnie potrząsnęło w tym roku. Zawsze biorę urlop w lipcu i wtedy więcej czytam Biblii. Książki czasami jakieś czytam ludzi, którzy przeżyli coś z Panem Bogiem. I w tym roku mnie potrząsnęło taki pewien temat. I tak się mocowałem, czy to jest coś, czym się trzeba dzielić, jak raz kiedyś przyjeżdżam. Bo to jest takie trochę słowo obudzające. Ja się czuję taki obudzony przez to słowo trochę. Ale to mam na sercu i tym chciałbym się podzielić. Chciałbym wrócić do historii ze Starego Testamentu, w Księdze Jozuego to jest zapisane. Jest to długa historia, dlatego początek wam przypomnę, nie opowiem, bo wszyscy ją znamy, pewnie dzieci nawet, a potem będziemy czytać z Bożego Słowa. To jest okres, kiedy naród izraelski zdobywał ziemię obiecaną. I dzieci pewnie też znacie tą historię, jak było Jerycho zdobywane. Kiedy Żydzi przeszli Jordan, raptem potężne miasto, ufortyfikowane i praktycznie prawie niemożliwe do zdobycia, ale wtedy Pan Bóg powiedział, ja za was to zrobię. Nie pierwszy raz to Pan Bóg z narodem izraelskim zrobił, że ja za was będę walczył i to miasto zdobędziecie pod warunkiem jednym, że nic z tego miasta nie ruszycie. Pamiętacie, nie? Taka było napisane w Biblii słowa, że było obłożone klątwą, że nikt nie mógł nic wziąć. Wszystko musiało być zabite, spalone, zniszczone. No i potem dzieci mogły opowiedzieć, jak to było. Chodzili z trąbami przez 6 dni, raz dziennie, nic nie mówiąc, tylko trąbiąc na trąbach, a w 7 dniu wydali okrzyk potężny i mury miasta runęły. No i Żydzi weszli do środka i niestety taka rzeczywistość Starego Testamentu jest, że wszystkich pozabijali, wszystko spalili, zniszczyli. I później, po tym zwycięstwie, kolejne podboje kontynuowali. I było takie miasto Aj. I tak jak czytamy tę historię, to chyba Izraelici jakoś uwierzyli w siebie dosyć mocno, bo wysłali zwiadowców, mówią, to jest takie miasto, że nie ma co, żeby wszyscy nawet szli walczyć. Tylko 3000 wyprawimy. No i niestety ponieśli klęskę. I tu idziemy do Słowa Bożego. I po tej klęsce, 7 rozdział Księgi Jozuego, od wersetu 6, to jest strona 241. I wtedy po tej klęsce, gdy część zginęło Izraelitów i wrócili pobici, wtedy napisane jest tak. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora. On i starsi Izraelscy i sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozue, ach Panie, Panie, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amoryczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi. Zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł do Jozuego, wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Naraź do tego miejsca. I celowo chcę wyrwać na razie to miejsce z kontekstu, dlatego że bardzo mnie zastanowił werset 10. Reakcja Pana Boga. A Pan rzekł do Jozuego, wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? I gdyby to wyrywać z kontekstu, to się wydaje bardzo dziwna sytuacja. Zobaczcie, człowiek się modli, bardzo gorliwie. Napisane, że leżał na swojej twarzy i bardzo długo. Nie jest napisane jak długo, ale napisane aż do wieczora. Skoro aż do wieczora, no to musiało być ileś tam godzin. I dziwna sytuacja. Człowiek się modli, a Pan Bóg, jak się wreszcie odzywa, to mówi, co ty robisz? Po co w ogóle leżysz na twarzy? Wstawaj. Przecież ile Biblia mówi o modlitwie? Jak ważna jest modlitwa? Ile się musimy modlić? Jest napisane o komorze, w której się musimy zamykać. O tym, żeby trwać ciągle w modlitwach, nieustannie. A tu człowiek się modli, leży twarzą do ziemi, a Pan, jak w końcu reaguje, to mówi, tak mówiąc, parafrazując, po co to robisz? Wstawaj, czego ty się modlisz? Dziwne, nie? Jak się tylko ten werset wyrwie z kontekstu. Ale przeczytamy dalej i dużo się wyjaśni. To będzie dłuższy fragment, ale tu jest kilka takich rzeczy bardzo ważnych. Także przeczytajmy teraz od 11 wersetu do końca rozdziału. I dalej Pan mówi, Izrael zgrzeszył. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie Izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań, poświęć lud i powiedz, poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jutro rano wystąpicie według waszych plemion, plemion, które Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodów. A ród, który Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodzin. Rodzina zaś, którą Pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Kto zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem. Ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Jozue wstał wcześniej rano i kazał Izraelowi wystąpić według plemion i los padł na plemię Judy. Potem kazał wystąpić rodom Judy, a los padł na ród Zeracha. Potem kazał wystąpić rodowi Zeracha, rodzina za rodziną, a los padł na rodzinę Zabdiego. Potem kazał wystąpić jego rodzinie według mężów, a los padł na Achana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy. Wtedy Jozue rzekł do Achana, synu mój, oddaj Panu Bogu Izraela chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przed mną nie ukrywaj. I Achan, opowiadając Jozuemu, rzekł, zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu Izraela, postąpiłem mianowicie tak. Użyłem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Wysłał więc Jozue posłańców, którzy pobiegli do namiotu i oto był on zakopany w jego namiocie, a serwo na spodzie. Zabrali je z namiotu, przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich i złożyli je przed Panem. Wtedy Jozue wziął Hana, syna Zabdiego, srebro, płaszcz i sztabę złota, i jego synów i córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie i cały Izrael był z nim. I zaprowadzili ich do Doliny Achor. I rzekł Jozue, jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I okamienował go cały Izrael, spalili ich i okamienowali. Następnie wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew, dlatego że to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. Długi fragment, ale zależało mi, żeby całą historię przeczytać. I teraz rozumiemy, dlaczego tak Pan Bóg zrobił. Dlaczego tak się odezwał do Jozuego. Wstań z twarzy, przestań się modlić. Jest grzech w narodzie. Jest grzech, inaczej mówiąc, po co się modlisz, skoro jest grzech niezałatwiony. To grzech był przyczyną tego właśnie problemu. I zobaczmy pierwszą lekcję z tego fragmentu Bożego Słowa, która mną potrząsnęła. Do czego może doprowadzić grzech wierzącego człowieka? Może być tak, że będziesz się modlił, a Pan Bóg nie będzie chciał ci słuchać. Powiedziałem wierzącego człowieka, tak jak Paweł mówiłeś w kazaniu swoim. Wierzącego, bo naród izraelski był starym Izraelem, jesteśmy nowym Izraelem. I tak jak Achan był członkiem społeczności Bożej, tak samo my dzisiaj jesteśmy. Tak jak oni wyszli z Egiptu, myśmy wyszli ze świata. Oni szli przez pustynię do ziemi obiecanej, my przez to życie idziemy. I potem ziemia obiecana, my mamy niebo. Analogia. Także można śmiało powiedzieć, że Achan jest tak, jak mówiłeś, według definicji obecnej, człowiekiem wierzącym w społeczności Bożej. I zobaczmy, do czego może to doprowadzić. Może Pan powiedzieć, wstań z kolan, wyjdź ze swojej komory. Po co się modlisz, skoro masz grzech świadomy w twoim życiu? I tak jak wtedy, tak jak widzimy w tym miejscu, w innych miejscach Bożego Słowa, grzech był problemem narodu Bożego, czy bywał, tak samo jest i w obecnych czasach. I nie jest tak, że problem grzechu znika w momencie, kiedy my się nawrócimy i przyjmiemy chrzest. On nie znika. A bywa tak, że się te ataki nasilają, bo diabeł chce nas odzyskać. Ciągnie nas do nowych pokus, albo stare grzechy próbują wrócić w życiu człowieka wierzącego. I dlatego nie bez powodu Biblia tyle mówi o grzechu. W tej historii mamy coś jeszcze więcej napisane. Pierwszą konsekwencję możliwą grzechu, takiego zasiedziałego w życiu, może być właśnie, że modlitwa nie będzie wysłuchiwana. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę na drugą część wersetu 12. Zobaczcie, co Pan Bóg mówi. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Zobaczcie, jakie mogą być dalsze konsekwencje grzechu w życiu człowieka. Pan Bóg mówi, że do narodu izraelskiego, że nie pozostanę z wami, jeżeli nie usuniecie tego, co jest obłożone klątwą. I jest wielu kaznodziejów, ja sam słyszałem taką naukę, że jeżeli człowiek się nawróci, jeżeli jest dzieckiem Bożym, to Pan Bóg już człowieka nie opuści do skończenia świata. A przecież Pan Bóg wczoraj i dzisiaj jest ten sam. Tak czytamy, tak wierzymy. Bóg Starego Testamentu jest też Bogiem Nowego Testamentu przecież. I ten Bóg mówi Jozuemu, nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Do tego nawet może doprowadzić grzech. Oczywiście nie od razu. To też nie jest prawdziwa nauka, która by mówiła, że jak człowiek wierzący zgrzeszy, to koniec, to przepad. To wiemy o tym, że tak nie jest i gdy śledzimy historię narodu izraelskiego, gdy ja czytam, to nieraz mi aż ręce opadają, tak po ludzku mówiąc. Ile razy Żydzi odstępowali od Boga. I Pan Bóg napominał, wysyłał proroków. I gdy oni krok robili w kierunku Pana Boga, wszystko było odnowione, przymierze było odnowione i znowu błogosławieństwa szły od Pana Boga. Aż w końcu się cierpliwość Pana Boga skończyła. Pamiętacie, że ci królowie raz odchodzili od Boga, potem powracali i w końcu już było za dużo tego i Pan powiedział, już teraz koniec. Teraz naród izraelski pójdzie w niewolę i zostanie ukarany. Ale tak jest, że Pan Bóg ma dużo cierpliwości do nas i nie jest tak, że jeżeli człowiekowi się zdarzy zgrzeszyć, to od razu Pan Bóg modlitwy nie słucha, a jak jeszcze raz, to już opuszcza człowieka. Ale to, przeczytając Boże Słowo dzisiaj przestrzega, to, że może tak się zdarzyć. Mówimy dzisiaj o sytuacji, kiedy grzech się zagnieżdża w życiu wierzącego człowieka. I wtedy to już nie są żarty. I wiecie co? Mnie te myśli, już mamy październik, a ja od lipca cały czas o tym myślę. I o swoim życiu, i o tym słowie, i o jeszcze innym, które dzisiaj będę czytał. I tak się zastanawiałem, dlaczego w obecnym chrześcijaństwie tak mało się mówi w kościołach o grzechu. Ja usługuję od wielu lat już i sobie zdałem sprawę, że nigdy nie mówiłem kazania o grzechu. U siebie w zborze powiedziałem, teraz po tych swoich przeżyciach, przemyśleniach i u was mówię. Ale przez tyle lat nie mówiłem o tym. I gdy patrzę na kościoły, na obecne kościoły chrześcijańskie, jest bardzo mało nauki o grzechu. A jeżeli jest, to jest to bagatelizowane. Znacie takie powiedzenie, że ktoś ma problem z alkoholem. Na przykład. Nie mówi się, że ktoś jest w grzechu alkoholu, ale problem z alkoholem, tak? Słabość do kobiet, na przykład. Słabość do jedzenia. Ja mam taką właśnie słabość. Jest, brakuje nauki prawdziwej o grzechu, a jeżeli się mówi, to się stara to jakoś złagodzić. Problem, słabość, wrażliwość na coś. Się nie nazywa rzeczy po imieniu. I wiecie co? To słowo mnie obudziło i zapytałem siebie, co ja mam zakopane w moim ogródku? Co wy macie zakopane w swoich ogródkach? Gdzieś przy waszych domach, przy waszych namiotach, mówiąc przenośni. Tak jak Achan zakopał, myślał, że nikt tego nie widzi. Coś sobie schował. I w tym momencie, tak sobie myślałem dzisiaj, że powinieneś mieć Piotr albo Waldek taki przycisk, żeby tu się takie lusterko wysuwało czasami. I teraz takie lusterko powinno się wysunąć. I teraz jak ja takie pytanie wam zadaję, to najpierw siebie powinienem widzieć, a potem was. I powód, dla którego dzisiaj mówię w tym temacie, jest taki, że znalazłem dużo w swoim ogródku zakopane. I nie chcę się dzielić z wami dokładnie co. Ale to kazanie powinienem mówić najpierw dla siebie, tak, żeby było całkiem stosowne, żeby teraz lusterko tutaj wyjechało. I tak mówiłem wam, miałem dylemat się z tym dzielić, czy nie, bo to jest takie niemiłe troszkę, nie? Tak jak Piotrek mówił, dokręcanie śruby albo napominanie, ale dzielę się z tym, dlatego że mnie to jakby obudziło w moim życiu. I to, co dzisiaj mówię, to robię z nadzieją, że być może i kogoś was to dzisiaj obudzi, wierzącego człowieka, który stara się, ale gdzieś sobie coś pozakopywał w ogródku i być może się dziwi, dlaczego Pan Bóg modlić nie słucha, dlaczego coś tam jeszcze się w życiu dzieje. I wypadałoby teraz poczytać werset na temat grzechu, ale jest ich tak dużo. Ja czytałem Biblię, robiłem sobie notatki i ja znalazłem 217 wersetów na temat grzechu. Pewnie jest ich więcej. I grzech w Biblii może konkurować, jeśli chodzi o ilość miejsca, tylko z dwoma innymi tematami. Wiara i poznanie Pana Boga. Tak jest ważny dla Pana Boga. Tak jest ważne, żebyśmy my o tym mówili i żebyśmy my starali się, żeby tego unikać w naszym życiu. I z tych wielu wersetów przytoczę tylko dwa, bez komentarza. To są takie wersety, które mi mrożą krew w żyłach, tak naprawdę. Także przeczytam je wam, zostaje bez komentarza. List do Hebrajczyków, 10:26. Bo jeśli, otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. I drugi werset. Pierwszy list Jana 3:6. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Nie wymagają komentarza te wersety. Są takie najostrzejsze z tych, co ja znalazłem na temat grzechu. One mówią o jednym. Jak bardzo Pan Bóg nienawidzi grzechu. To jest bardzo ciekawe, bo On kocha nas, grzeszników, ale grzechu nienawidzi. W którymś miejscu jest napisane, chyba w listach, w objawieniu Jana, że Pan Bóg nienawidzi grzechu Nikolaitów, chyba tak jest napisane. Pan Bóg nienawidzi grzechu. I gdy się nawracamy, gdy On nam przebacza grzechy, to po to, żebyśmy już więcej nie grzeszyli. W momencie nawrócenia człowiek ma grzechy przebaczone, ale potem musi ich unikać i jako człowiek wierzący musi stronić od nich. Z pomocą oczywiście Ducha Świętego i w codziennej walce. W jednym miejscu jest nawet napisane, że walce przeciwko grzechowi aż do krwi. Są inne nauki na ten temat. Ja wiem, że w waszym zborze nie ma. Ale ja osobiście widziałem, słyszałem raz w roku mniej więcej służbowo latam do Stanów Zjednoczonych i zawsze lecę wcześniej, jeden dzień, żeby w niedzielę gdzieś sobie pójść do jakiegoś kościoła. Także i powiem wam, czasami mam wrażenie, że jest nauka, ja to tak nazywam pralki i płynu do prania. Tak ja to nazwałem. Że jak człowiek podejmuje decyzję, że zaprasza Pana Jezusa do swojego serca, do swojego życia, to ma grzechy przebaczone i wszystko w tym momencie już jest załatwione i jest gładko. Nawet nam się nazywa to decyzją. Pastor mówi, o, tydzień temu było 15 decyzji po nabożeństwie. I później człowiek żyje nadal tak, jak żył, ale ma Pana Jezusa i ma Jego krew. I tak jak my nasze ciuchy rzucamy do pralki, wyłamy plyn i pierzemy na bieżąco, to takie podejście bywa obecnego chrześcijaństwa do grzechu. Mamy super. I ja tak się zastanawiałem, przy takiej nauce, dlaczego tak mało ludzi się nawraca? To jest takie wygodne. Pan Bóg przebaczy to, co było, od teraz codziennie ci będzie wszystko prał. Wiem, że w waszym zborze nie ma takiej nauki i wielu chrześcijan jest daleko od tego. Ale są takie nauki, nawet są takie nauki, które mówią, że nie trzeba przepraszać za grzech. Jak zgrzeszysz, to ci Pan Bóg to pierze wszystko i nawet nie trzeba przepraszać. Do naszego zboru namiastka tej nauki się wkradła, tylko została wyłowiona i nie pozwoliliśmy, żeby dalej to zostało rozwijane. Ale teraz, w tym roku, bywała taka nauka, że nawet nie trzeba przepraszać. Pan Bóg przebaczył grzechy przyszłe, czy jak zgrzeszymy, to no to co? To Panie Boże, to wiadomo, nie? To już dawno za to umarłeś. Nawet takie rzeczy są. Słuchajcie, przytoczę wam porównanie, które słyszałem na jednym kazaniu, które bardzo do mnie dotarło, bardzo do mnie przemówiło. Było to porównanie życia człowieka do płynięcia łodzią z wiosłami pod prąd. Czyli jest rzeka i człowiek wierzący, jego życie to jest łódź i człowiek wierzący wiosłuje cały czas pod prąd. Na końcu Pan Jezus jest, mamy cel, ciągle widzimy Pana Jezusa, jak ręce opadają, to jest pomoc, jest Duch Święty. Taki obraz życia człowieka wierzącego. I obraz życia ludzi w świecie, gdzie są większe stateczki, płyną z prądem, rzeka coraz szersza, spokojniejsza, bawią się fajnie, nie myślą, dokąd ta rzeka idzie, że tam jest dalej wodospad stromy, czy już będzie całkiem, tak jak na jeziorze, spokojnie to spadną w dół. Taki obraz życia człowieka wierzącego i ludzi w świecie. I pytanie padło, czy było pokazane ryzyko tego, że ludzie wierzący zwolnią z wiosłowaniem albo przestaną wiosłować. I ten obraz bardzo do mnie przemówił. takiej sytuacji. I taka łódź życia naszego cały czas dziupma w stronę Pana Jezusa. Ciągle Go widzimy. I nawet możemy Go uwielbiać, możemy się cieszyć, możemy pokazywać innym, o, tam jest Pan Jezus, ale nie zauważamy, że przestaliśmy płynąć pod prąd. Tylko zaczynamy płynąć z prądem. Nawet kładki rzucamy sobie na te okręty na chwilę wpaść, pobawić się, wracamy na naszą łódkę, na której nam się wydaje, że ciągle widzimy Pana Jezusa, że ciągle jest przed nami. Bardzo to do mnie przemówiło i zadałem sobie pytanie, które też wam zadaję. Gdzie są moje wiosła? Czy mamy odciski na rękach od wiosłowania? Czy może się zdarzyło, że nie wiemy, gdzie te wiosła położyliśmy i sobie płyniemy z prądem, mimo że dziobem we właściwą stronę zwróceni? Zanim zakończę moją usługę, to chciałbym jeszcze raz wrócić do historii Achana i zwrócić naszą uwagę na jej zakończenie. To już czytaliśmy, nie będziemy jeszcze raz czytali. Grzech został wyjawiony, Achan został osądzony i wyrok został wydany i wykonany. Taki był koniec tej historii. I prawdą biblijną jest tutaj to, że każdy grzech zostanie osądzony i za każdy grzech zostanie wydany wyrok. Pan Bóg nie bagatelizuje grzechu. Nie mówi, nie ma sprawy, jesteś wierzący, ale jak trochę pogrzeszysz, no to całokształt i tak jest dobry, nie przymyka oka. Za każdy grzech zostanie osądzony i każdy człowiek zostanie poddany pod sąd. To, co jest najważniejsze dla nas, bracia i siostry, jako ludzi wierzących, bo dzisiaj tylko do wierzących ludzi mówię i to słowo się odnosi. Najważniejsze jest to, kiedy się poddamy pod ten sąd. To jest bardzo istotne. I możemy zrobić tak, jak to zrobił Achan. On szedł zaparte. Zobaczmy, wziął, zakopał sobie to, co było obłożone klątwą. Potem jeszcze była bitwa o Aj. Pewnie dużo czasu minęło, to nie jest w ciągu jednego dnia, że się wyprawia zwiadowców, oni wracają, potem 3000 żołnierzy idą, walczą, wracają. To były być może tygodnie, tego nie wiemy. Ale przez ten cały czas trzymał sobie to. Myślał o tym, że ten płaszcz babiloński musiał być piękny, złoto, srebro. Trzymał. Potem, gdy było ogłoszone, że jest grzech, szedł zaparte. Przecież mógł pójść do Józefa i powiedzieć, tylko Józef, to ja, nie czekaj do jutra, módlmy się do Pana Boga. On czekał. Nastał ranek, czytaliśmy, i po kolei. Najpierw rody, potem rodziny. Achan nic. Dopiero jak on wyszedł naprzód, Józef mówi, teraz powiedz, co zrobiłeś. Dopiero wtedy powiedział. To jest jedno wyjście z sytuacji. Możecie się na to słowo dzisiaj uśmiechnąć, powiedz sobie, ach, tam jakoś to będzie i możemy czekać, tak jak Achan czekał, iść w zaparte. Ale jeżeli na to sobie pozwolimy, to może się zdarzyć podobna historia jak Achanowi. Wiemy, co Biblia mówi o sądzie ostatecznym. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jak staniemy wszyscy przed sądem i Pan Bóg powie, teraz wszyscy chrześcijanie z Polski do przodu wystąpcie. Teraz ci, co chodzili do kościoła Chrystusowego, wystąpcie do przodu. Potem rodzina, potem zbór w Połczynie wystąpcie do przodu. Potem rodzina, a potem ty wystąp. Możemy czekać do tego momentu. To jest jedno wyjście. Ale drugie wyjście, znacznie lepsze, to jest poddać się osądowi już teraz. I tak jak mówiłem, i się na pewno wszyscy ze mną zgadzacie, każdy grzech musi być osądzony, musi być wydany wyrok i wykonany. Ale znacznie lepiej poddać się temu osądowi teraz. Dlatego, że będzie to osądzone przez Pana Boga, będzie wyrok wydany, ale efekt będzie taki, że my otrzymamy przebaczenie. A wyrok za ten grzech weźmie na siebie Pan Jezus. Mamy tylko dwa wybory w życiu. Jeżeli jako wierzący ludzie zauważamy, że coś się w naszym życiu zagnieździło, to niekoniecznie musi być morderstwo czy przekleństwo. Nie mamy czasu, żeby wymieniać wszystkie grzechy. Niektóre są takie, że nam się wydają prawie, że nie grzechy. Jeden wspomniałem, z którym ja walczę, obżarstwo. Ale są inne grzechy, które się wydają nam prawie nie grzechami, obgadywanie. No to prawie nie grzech, obgadywanie, nie? No co to szkodzi, jak pogadamy o kimś. A jak nas sumienie ruszy, to mówimy, a my tylko prawdę mówimy, albo tylko w tym miejscu. Jest wiele innych możliwości grzechów, o których Biblia mówi. I jest też pomocnik, który nam pomoże je znaleźć, jeżeli ich nie widzimy. To jest Duch Święty. Biblia mówi o tym, że Pan Jezus mówi, że pośle wam pocieszyciela i pierwsze słowo, jakie Pan Jezus mówi, co on zrobi, pamiętacie co jest? Przekona świat o grzechu. I z ludzkiego punktu widzenia można powiedzieć, ale mi pocieszyciel. Jak ktoś ma problemy, to on przychodzi pocieszyć i zaczyna od tego, że pokazuje ci grzechy, o których nawet jeszcze nie wiedziałeś. Ale dlatego jest to pocieszyciel, bo efekt jest taki, o którym przed chwilą mówiłem. On pokaże na grzech, ale pokaże wyjście. I wyjście jest takie, że grzech będzie osądzony i będzie wydany wyrok, ale nie my poniesiemy konsekwencje, jeżeli zrobimy to teraz. Także jeżeli coś takiego jest w życiu, jeżeli nie ma, to się módlcie o mnie. Jeżeli u was nie ma w waszych życiach takich grzechów, jeżeli macie wszystko wyprostowane i wszystko jest na bieżąco i nie ma żadnych zasiedziałości. Ale jeżeli jest, to mamy dwa wybory. Wybór Achana. Czekajcie, zobaczycie, co będzie. Może jakoś się uda, ale Biblia mówi, że się nie uda. Albo trzeba coś z tym zrobić. I jeszcze raz przepraszam, że taki temat podjąłem. Rzadko przyjeżdżam. Lepiej by było miłe kazanie powiedzieć. Lepiej było mówić, jak to będzie wspaniale w niebie już niedługo, czy wiele innych tematów jest wspaniałych. Ale tak jak powiedziałem, ja zostałem obudzony. Naprawdę. W czasie urlopu wyczytałem i z żoną rozmawialiśmy, mówimy, ja tak mało na ten temat myślimy i tak jakoś się przechodzi po wierzchu przez temat grzechu w życiu. I pomyślałem sobie, że skoro ja tym żyję, to się i z wami tym podzielę, bo to jest na wierzchu w moim sercu cały czas, już od lipca. Zostawiam was, jeżeli macie teraz jakieś myśli, jeżeli swoje życie analizujecie, zostawiam was z tym. Pamiętajcie, dwa wybory. Albo w zaparte kahan, albo teraz pod sąd. To też może nie być przyjemne, ale znacznie lepsze, skuteczniejsze dać się osądzić teraz. Nie czekać, aż staniecie przed szereg na sądzie ostatecznym. Amen.